Społeczeństwo składa się z rodzin i jest takie, jakim go te rodziny czynią. Rodzina jest sercem społeczeństwa, a także sercem narodu i Kościoła. Nie da się tego ukryć, że pomyślność tegoż społeczeństwa, dobrobyt narodu i powodzenie Kościoła zależą od jakości życia rodzin i ich wpływu na istniejącą rzeczywistość. Atmosfera rodzinnego domu emanuje na zewnątrz, będąc wonnością ku życiu lub ku śmierci. Wysokie morale, dobra obyczajność, sztuka panowania nad sobą i wstrzemięźliwość pielęgnowane w rodzinie przez poszczególnych jej członków mogą być obrazem nieba i mogą być błogosławieństwem dla Kościoła, a także mieć ogromny wpływ na społeczeństwo. Wpływ rodziców na kształtowanie charakterów dzieci i zasady, jakie są im przekazywane, jest dalekosiężny w skutkach. Dobry przykład jest najlepszą lekcją poglądową dla młodego pokolenia. Jakaż wielka odpowiedzialność ciąży na rodzicach, by swym przykładem dawali wskazówki, jak żyć, by życiem swym nie hańbić Boga i Jego Kościoła, a jednocześnie być ambasadorem Bożego Królestwa na ziemi. Szczęście rodziny zależy od pielęgnowania miłości, sympatii i szczerej uprzejmości we wzajemnych stosunkach. Idealnym wzorcem nieba jest dom, w którym rządzi Duch Chrystusowy, gdzie mąż i żona wypełniają wolę Bożą, szanują się, pielęgnują miłość i mają wzajemne do siebie zaufanie. To, przez jakiego ducha jesteśmy inspirowani, jest widoczne w atmosferze naszych domów. Jeśli między ojcem i matką panuje niezgoda, to ten duch udziela się dzieciom. Powinniśmy robić wszystko, co tylko jest możliwe, by z atmosfery naszych domów promieniowały radość i szczęście. Jeżeli czujemy, że staliśmy się chłodni i przestaliśmy być chrześcijanami według biblijnych standardów, to musimy paść na kolana i na nowo nawrócić się, gdyż taki charakter, jaki posiadamy podczas naszej ziemskiej próby, będziemy posiadali przy powtórnym przyjściu Chrystusa. Jeśli chcemy być świętymi w niebie, musimy najpierw stać się świętymi na ziemi. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, jest napisane w pierwszym liście apostoła Piotra 1,16. Wady charakteru, jakie posiadamy za życia, nie zmienią się wskutek śmierci lub zmartwychwstania. Wstaniemy z grobu takimi, jakimi byliśmy w domu i w społeczeństwie. Nie łudźmy się, Jezus nie zmieni naszych charakterów przy swoim przyjściu. Prawdziwe przeistoczenie musi dokonać się teraz. Nasze codzienne życie decyduje o naszym losie. Więź z Bogiem jest receptą na zmianę charakteru. Nasza błagalna modlitwa, by Pan czynił nas podobnymi do siebie, jest drogą do ostatecznego sukcesu. Dlatego największą naszą potrzebą w życiu musi stać się Jezus. Tylko On może dokonać teraz przemiany naszych charakterów. Każdy chrześcijański dom powinien mieć wyznaczone standardy życia. Rodzice powinni w swych słowach i wzajemnym odnoszeniu się dawać swym dzieciom żywy wzór tego, jakimi by chcieli ich widzieć. Należy ustawicznie zachowywać czystość mowy i chrześcijańską uprzejmość. Musimy uczyć nasze dzieci szacunku do Boga, do starszych osób, szacunku do rodziców, nauczycieli, koleżanek i kolegów. Powinniśmy uczyć ich poszanowania prawa Bożego, by zasady wszczepione w młodości procentowały w całym ich życiu. Bóg chce, by nasze rodziny były symbolem rodziny niebieskiej. W domu odnośmy się do siebie tak, jak przystoi członkom Bożej rodziny. Niech żadne przykre słowo nie wychodzi z naszych ust. W żadnym wypadku nie wolno nam się kłócić przy dzieciach. A jeżeli mimo wszystko coś takiego nastąpi, to dzieci muszą widzieć nasze przeprosiny. Muszą widzieć, że rodzice do siebie przytulają się, że po burzy nastąpił spokój. Bądźmy przykładem dla otaczających nas ludzi tak, by widząc nasze dobre rodzinne relacje, zapragnęli, by w ich domach działo się podobnie. Prośmy Boga, byśmy mieli moc z nieba do tego, by postępować zgodnie z Bożymi standardami, tak by Chrystus był uwielbiony naszym życiem, a Jego pokój, łaska i miłość by przenikały nasze domy cudowną wonią. Kiedy utrzymujemy stosunki z innymi ludźmi, musimy ćwiczyć panowanie nad sobą, wyrozumiałość i współczucie. Różnimy się bowiem w usposobieniu, zwyczajach, wychowaniu i nasz pogląd na wiele rzeczy może być nawet krańcowo odmienny. Inaczej także oceniamy różne zagadnienia. Nasze pojęcie o prawdzie i zasady co do sposobu życia mogą być zgoła odmienne. Nie ma dwóch ludzi, których doświadczenia byłyby identyczne w każdym szczególe. Różnimy się między sobą mentalnie, mamy różną wrażliwość i często wychowanie, jakie wynieśliśmy z domów, stawia nas w opozycji do racji drugiego człowieka. Obowiązki uważane przez jednych za lekkie, dla drugich stanowią największą trudność i ciężar nie do udźwignięcia. Wszyscy jesteśmy słabi, zbyt mało wiemy i łatwo błądzimy, dlatego musimy zachować wielką ostrożność, by pochopnie nie osądzać innych. Każde wypowiadane przez nas słowo może budować bądź rujnować. Może leczyć lub ranić. Może być zachętą lub mieć destruktywne działanie. Dlatego, jak mówi Pismo, ze słów swoich zdamy rachunek w Dzień Pański, gdy przyjdzie Jezus. Strzeżmy się jakiegokolwiek oburzenia, jeśli nam wyrządzono rzeczywistą czy domniemaną krzywdę. Własne ja jest wrogiem, którego należy się najbardziej obawiać. Gdy uciekamy spod rządów Ducha Świętego i puszczamy wodze naszym namiętnościom, najbardziej cieszy się z tego diabeł. Dlatego nie ma wartościowszego zwycięstwa w życiu człowieka niż zwycięstwo nad samym sobą. Często zdarza się, że doznajemy przykrości od innych ludzi, ale nie bierzmy wszystkiego za złe. Nie żyjemy przecież po to, by strzec naszych uczuć lub opinii, ale żeby ratować duszę. Nie zwracajmy przeto aż tak bardzo uwagi na nieznaczne różnice zdań, jakie dzielą nas z innymi ludźmi. Najważniejsze dla nas powinno być, by utrzymanie więzi z Duchem Świętym i Jezusem było takie, by nic tych więzi nie mogło zakłócić. Apostoł Piotr pociesza nas w swoim pierwszym liście i drugim rozdziale i 20 wersecie. Bo cóż jest za chwała, jeśli byście grzesząc cierpliwie znosili, by was i pięściami bito? A jeśli dobrze czyniąc i cierpiąc znosicie, to jest łaska u Boga. Nie stosujmy więc odwetu. Jak dalece jest to tylko możliwe, usuwajmy wszelkie przyczyny nieporozumień i unikajmy wszelkich pozorów zła. Jeżeli to tylko od nas zależy, oczywiście bez poświęcania zasad, róbmy wszystko, by nie żywić urazy i pojednać się ze swoim adwersarzem. A tak, jeśli byś ofiarował dar twój na ołtarzu, a tam byś wspomniał, że brat twój ma coś przeciwko tobie, zostaw dar twój przed ołtarzem, a odejdź i pierw pojednaj się z bratem twoim, a potem przyszedłszy ofiaruj dar twój. Jest to napisane w Ewangelii Mateusza 5, 23 i 24. Bardzo ważny jest także tembr głosu. Jeżeli ktoś mówi z nami podniesionym głosem, nie odpowiadajmy nigdy w tym samym duchu. Pamiętajmy o tym, co jest napisane w przypowieściach Salomona 15:1. Odpowiedź łagodna uśmierza gniew. Nie wiem, jakie macie doświadczenia w tej kwestii, ale w milczeniu jest wspaniała moc. Słowa usprawiedliwienia powiedziane temu, który się na nas gniewa, mogą posłużyć do jeszcze większego rozjątrzenia. Natomiast gniew, gdy napotka na milczenie, wypływające z czułego i przebaczającego ducha, zamiera szybko. Pod gradem kłujących i krytykujących słów staraj się zachować umysł zdatny oprzeć się na Słowie Bożym. Niechaj umysł i serce będą zaopatrzone w Boże obietnice. Jeżeli jesteśmy źle traktowani lub niesłusznie obwiniani, zamiast dawać złośliwą odpowiedź, powtarzajmy sobie w myślach kosztowne Boże obietnice. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwycięży. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Wyniesie jak światło sprawiedliwość Twoją, a prawo Twoje jak słońce w południe. To cytat z psalmu, poprzedni był z listu do Rzymian. Bo nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. Jest napisane w Ewangelii Łukasza. Pozwoliłeś ludziom tratować po głowach naszych. Szliśmy przez ogień i wodę, lecz wyprowadziłeś nas na wolność. Psalm 66, 12 tekst. Zapiszcie sobie te teksty biblijne, służę po kazaniu, możecie dojść do mnie i wam je podam, gdzie są napisane. Starajcie się sobie je zapamiętać, bo one mogą pomóc nam zachować się w chwilach próby i zachować właściwą postawę. Jesteśmy skłonni oczekiwać od bliźnich współczucia lub pociechy, zamiast zwrócić się z problemem do Jezusa. Dlatego Bóg w swej łasce i miłosierdziu dopuszcza, że zawodzą właśnie ci, w których pokładaliśmy wszelkie nasze nadzieje. Jest to czasem trudna dla nas lekcja, ale nasza nadzieja ma być nie w ludziach, lecz w Panu. Zawsze powinniśmy pokornie w pełni oddania ufać Panu. On wie, co nas gnębi, choć czasami nie potrafimy wyrazić tego słowami. Czasami wszystko wydaje się być dla nas ciemne i zagmatwane, ale pamiętajmy o słowach Chrystusa zawartych w Ewangelii Jana 13:7. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: co ja czynię, ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Potwierdzenie tego znajdujemy w historiach Józefa i Daniela. Pan nie zapobiegł intrygom ludzi, którzy chcieli im wyrządzić krzywdę, ale obrócił wszystko ku dobremu, bo umiłował tych mężów wiary, którzy wytrwali w próbie i doświadczeniu. Pan także miłuje i ciebie, i mnie, i chce, byśmy wytrwali w próbach i doświadczeniach, by nasza wiara wzrastała, byśmy swoim życiem odzwierciedlali charakter Jezusa. Dokąd żyjemy, możemy spodziewać się trudności różnego rodzaju. Są to próby naszego chrześcijaństwa. A zachowanie nasze w tych trudnych okolicznościach jest świadectwem, jakiego posiadamy ducha, i czy posiadamy cnoty dziecka Bożego. Wszak jedynie wtedy, gdy będzie mieszkał w nas Duch Chrystusowy, wykażemy cierpliwość, uprzejmość, przebaczenie i radość, nawet wtedy, gdy ktoś będzie nas obrażał, czy nawet z nas kpił. Jest to wyzwanie dla każdego z nas, bowiem dzień po dniu, rok za rokiem, zwyciężając siebie, będziemy wzrastać i rozwijać szlachetne bohaterstwo. Dlatego potrzebujemy Jezusa. Tylko On może pomóc nam w rozwoju naszego charakteru, byśmy stawali się do Niego podobni. Bez pomocy Jezusa, stanowczego postanowienia, niezachwianego dążenia, nieustannej czujności i ustawicznej modlitwy, nie uda się nam tego dokonać. Każdy z nas ma swoją walkę do stoczenia. Nawet Bóg nie może naszych charakterów uczynić doskonałymi, a naszego życia pożytecznym, jeżeli nie będzie w tym naszej chęci współpracy z Najwyższym. On szanuje naszą wolę. Natomiast my, unikając walki, tracimy siłę i radość zwycięstwa. Nie narzekajmy w życiu i nie mówmy tylko o trudnościach, cierpieniach i utrapieniach. Te rzeczy są spisane w księgach niebiańskich i nad tym czuwa niebo. Szukajmy radości. Bądźmy wdzięczni Panu za każdą przeżytą chwilę i wspominajmy dobroć i łaskawość naszego Boga. Niechaj świat widzi, że życie z Chrystusem nie jest jakimś nieszczęściem. Jeśli jesteśmy przybici i zgnębieni, nie opowiadajmy o tym wszem i wobec i nie rzucajmy cienia na życie innych. Nasz chłód i obojętność nie przyciągną dusz do Chrystusa, a raczej je odciągną od Niego i zapędzą w sieci, które szatan rzuca na zbłąkanych. Zamiast myśleć o niepowodzeniach, myślmy o mocy, jaką ma nasz Bóg i jakiej chce nam udzielić, jeżeli o nią będziemy Go prosili. Niechaj nasza wyobraźnia uchwyci się rzeczy niewidzialnych. Kierujmy nasze myśli na oczywiste, wielkie dowody wielkiej miłości Boga do nas. Wiara może znosić próby, opierać się pokusom i z cierpliwością przyjmować zawody życiowe. Jezus jest naszym orędownikiem. W Jego imieniu możemy liczyć na moc z wysokości i w myślach obejmować w posiadanie to, co niewidzialne, a co jest oddane do naszej dyspozycji po to, byśmy byli zwycięzcami w Chrystusie. Zapewnia nam to wszystko nasz pośrednik, który nas tak ukochał, że oddał za nas swoje życie na Golgocie. Bóg zapewnia nam swoją ochronę. On nie pozwoli, by ktokolwiek z Jego wiernych był pozostawiony sobie w walce przeciwko atakom nieprzyjaciela i został pokonany. Pamiętajmy jednak, że Bóg myśli zawsze w kontekście naszej przyszłości, bo chce, byśmy z Nim spędzili wieczność. Pan nie zezwoli, by doświadczenia, jakie na nas teraz przychodzą, były ponad to, co możemy znieść. W Psalmie 37, 5 wersecie jest napisane: powiesz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Pan kieruje w każdej sprawie nasze myśli do swojego słowa. Pismo Święte ostrzega przed niepotrzebnym wdawaniem się w kłótnie i spory. Przeczytajmy przypowieści Salomona 3:30. Jest tam napisane tak. Nie spieraj się z nikim bez powodu, gdy ci nic złego nie wyrządził. Zanim otworzymy usta, pomyślmy najpierw, czy mamy rzeczywisty powód do sporu. Co nam da spór, do którego dążymy? Jaka będzie atmosfera w domu? Czy w miejscu, gdzie jesteśmy? Jakie będą nasze relacje z osobą, z którą chcemy się spierać? A może jednak, jak mówi stare porzekadło, gra jest niewarta świeczki? Przypatrzmy się sobie, bo może mamy już nauk spierania się ze wszystkimi o wszystko i jest to już częścią nas i częścią naszego charakteru. Zastanówmy się, czy przypadkiem nasza nienawiść nie jest zarzewiem konfliktu. Gdy czytamy przypowieści Salomona 10:12, to tam są takie słowa. Nienawiść powoduje spory, lecz miłość przykrywa wszystkie występki. Nie pozwalajmy sobie nigdy na to, by zwyciężało w nas to niechrześcijańskie uczucie, jakim jest nienawiść. W jednym przypadku tylko wolno nam nienawidzieć, a mianowicie wtedy, gdy dostrzegamy grzech. Pan chce, byśmy znienawidzili grzech. Wszystko, co poza tym, jest od złego. Potrzebujemy wszyscy Bożej miłości, a taką możemy mieć tylko wtedy, gdy zaprosimy Boga, by był na tronie naszego serca i gdy pozwolimy Mu, by nami kierował. Często używam dzisiaj Księgi Przypowieści Salomona. W 15 rozdziale i 18 tekście jest napisane: człowiek porywczy wywołuje zwadę, lecz cierpliwy zażegnuje spór. Och, jakże potrzeba nam cierpliwości, która jest owocem ducha. Porywczy człowiek najpierw działa, a później myśli. I to schemat działania okazuje się być, i ten właśnie schemat działania okazuje się być dla niego zgubą. W Biblii Romaniuka słowo cierpliwy zastąpiono słowem opanowany. Myślę, że słowa te wzajemnie się uzupełniają i oddają we właściwy sposób ducha tego przesłania. W swoim drugim liście apostoł Paweł napisał do Tymoteusza: a głupich i niedorzecznych rozmów unikaj, wiedząc, że wywołują spory. Czyż nie warto w życiu zastosować rady apostoła? Ileż sporów uniknięto by, gdyby skorzystano z tego przesłania i wprowadzono je w czyn. Ten sam apostoł w pierwszym liście do Koryntian 3:3 napisał: jeszcze bowiem cieleśni jesteście, bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Potrzeba nam odrodzenia, nowonarodzenia, by stara cielesna natura nie przejmowała inicjatywy w naszym życiu. Jeżeli jesteśmy kłótliwymi ludźmi, to znaczy, że potrzebujemy Jezusa, by nas zmienił. Szatan wszystkimi swoimi siłami stara się nas nakłonić do tego, byśmy byli cielesnymi ludźmi, by stary człowiek w nas ożył, byśmy machnęli na wszystko ręką i byśmy powiedzieli: ja już taki jestem, ja już się nie zmienię. Drogie siostry i drodzy bracia, nie dajmy diabłu satysfakcji. Chrystus oddał za nas swoje życie, byśmy byli zwycięzcami w Nim. Pamiętajmy o tym, że wargi głupca wywołują sprzeczkę, a jego usta wzywają do ciosów. Trzymać się z dala od zwady przynosi każdemu chlubę, lecz każdy głupiec lubi się sprzeczać. Głupi ujawnia całą swoją porywczość, lecz mądry w końcu ją uśmierza. Te wszystkie cytaty pochodzą z Księgi Przypowieści Salomona 18:6, 23, 29, 11. Nie daj, Panie, byśmy byli w życiu głupcami. Ty powołałeś nas z tego świata, byśmy byli mądrymi ludźmi, byśmy reprezentowali na świecie Ciebie i Twoje królestwo. Kłótnia burzy spokój. Lepsza jest kromka suchego chleba i przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia. Znacie ten tekst w przypowieści Salomona 17:1. Kłótnia może doprowadzić do utraty panowania nad sobą nawet osoby uznawane za potulne. Zapewne pamiętacie z historii biblijnej, co stało się podczas wędrówki Izraelitów do ziemi obiecanej. Gdy w Kadesz zabrakło wody, Izraelici zaczęli szemrać i wszczęli kłótnię. Skutkiem tego zniecierpliwieni postawą ludu Mojżesz i Aaron postąpili pochopnie i stracili możliwość wejścia do Kanaanu. Kłótnie Izraelitów z przedstawicielami Boga w rzeczywistości oznaczały spieranie się z Nim samym. A to jest bardzo niebezpieczne, bowiem w Księdze Izajasza 41:11 czytamy: oto zawstydzą się i będą pohańbieni wszyscy, którzy pienią się na Ciebie, będą unicestwieni i zginą ci, którzy się z Tobą spierają. Ze względu na szkodliwe skutki kłótni biblijne przysłowie radzi: nim spór wybuchnie, uciekaj. W Biblii, według Biblii Tysiąclecia, Księga Przysłów 17:14, ostatnia część. Dobry przykład dał nam pod tym względem Abraham. Pragnął on, by między jego pasterzami i pasterzami jego bratanka Lota nie dochodziło do kłótni. Dlatego zaproponował, żeby się rozdzielili. Niesamolubnie pozwolił Lotowi wybrać, dokąd chce pójść ze swymi stadami. Jak później okazało się, to jego wybór właśnie Bóg pobłogosławił. Niewierni Izraelici z czasów Izajasza nie poszli jednak w ślady swego przodka. Powiedziano do nich, co jest zapisane w Księdze Izajasza 58:4. Oto, gdy pościcie, kłócicie się i spieracie i bezlitośnie uderzacie pięścią. O ile mądrze jest jednak słuchać rady ze Słowa Bożego. Popatrzcie na sprawozdanie z Nowego Testamentu. Podobnie jak Abraham i Lot postąpił przecież Paweł i Barnaba, gdy doszło między nimi do sporu. Przeczytajmy Dzieje Apostolskie 15, od 36 do 41. Po pewnym czasie powiedział Paweł do Barnaby: wróćmy już i zobaczmy, jak się mają bracia we wszystkich miastach, w których głosiliśmy słowo Pańskie. Barnaba chciał również zabrać Jana, zwanego Markiem, ale Paweł prosił, aby nie zabierał z sobą tego, który odszedł od nich w Pamfilii i nie brał udziału w ich pracy. Doszło do ostrego starcia, także się rozdzielili. Barnaba zabrał Marka i popłynął na Cypr, a Paweł dobrał sobie za towarzysza Sylasa i poszedł polecony przez braci łasce Pana. Przechodził przez Syrię i Cylicję, umacniając miejscowe kościoły. Ta kłótnia uzmysławia nam, że ci, którzy tworzyli pierwotny kościół, byli także ludźmi targanymi namiętnościami. Zwyciężył jednak tutaj zdrowy rozsądek i umiłowanie sprawy Bożej. Bóg i praca dla niego były dla obydwu misjonarzy ważniejsze niż jakikolwiek spór. Dlatego postanowili rozdzielić się, by nie zaogniać dalej konfliktu. Różnili się charakterami, ale byli braćmi w Chrystusie. Być może tak już jest i nie należy oczekiwać, że między chrześcijanami nigdy nie będzie żadnych sporów. Przyświeca nam jednak nadzieja na to, że jeżeli wystąpią jakieś różnice zdań, to zostaną rozważone w pokoju, bez wrogości, krzyku i agresji. Można bowiem mieć różne poglądy na jakiś temat. Można się nie zgadzać ze zdaniem drugiego człowieka, ale żadną miarą nie wolno zacietrzewiać się, przekraczając granice zasad Bożych, a przy tym dodatkowo poniżać godność kogoś, kto ma inne zdanie niż my. Moi drodzy, nie ma takiego grzechu, którego zwalczanie uzasadniałoby kłótnię. Nie ma również takiej prawdy, której obrona wymagałaby podniesionego głosu i przykrych słów. Gdy kłótnia już trwa, nie jest może tak ważne, kto ją zaczął, bo to oceni na sądzie Pan Bóg. Ważne jest jednak to, byśmy się zgodzili, że kłótnia jest złem i że należy natychmiast zaprzestać jakichkolwiek swarów. W Księdze Kaznodziei Salomona jest napisane w 3 rozdziale i 7 wersecie: jest czas milczenia i czas mówienia. Jeżeli widzimy, że wzrasta napięcie, mądrością będzie wycofanie się, by nie dolewać oliwy do ognia. Jakub pisze: wiedzcie to, umiłowani bracia moi, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. To jest napisane w Księdze Jakuba, 1 rozdziale 19:20. Pamiętajmy o słowach mędrca zawartych w Księdze Przypowieści Salomona 15:1. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Zawsze starajmy się dobierać takie słowa i używać takiego tembru głosu, by wyciszać spór, a nie eskalować go. Przede wszystkim jednak nie trwajmy w rozdrażnieniu, lecz szukajmy pomocy u Boga, zwracając się do Niego w myślach, w modlitwie. Jeżeli jest to tylko możliwe, zachęćmy naszego adwersarza do wspólnej modlitwy i powierzmy nasz wspólny problem Bogu, by On dał mądrość do rozwiązania konfliktu. Myślę, że zawsze jest to najlepszym rozwiązaniem. Tylko czasami nam to w ogóle w tym momencie nie przychodzi do głowy. Czy wiecie o tym, że wśród różnych rzeczy, których nienawidzi Pan i które budzą Jego odrazę, jest wymieniona również kłótnia? Przeczytajmy wspólnie tekst przypowieści Salomona 6:16-19. Sześciu rzeczy Pan nienawidzi, a siedem w nim budzi odrazę. Wyniosłe oczy i słuchajcie, kłótliwy język, ręce, co krew niewinną przelewają, serce knujące złe plany, nogi, co biegną do zbrodni, świadek fałszywy, co kłamstwo wypowiada. I znowu po raz drugi. I ten, kto kłótnie wznieca wśród braci. Nienawidzi Bóg tego. Każdy więc, kto ma z tym problem, powinien głęboko zastanowić się nad sobą, paść na kolana i prosić Boga o zmianę charakteru, o duchowe odrodzenie. Pamiętajmy jednak o tym, że można być w życiu hipokrytą. Są tacy ludzie, którzy na nabożeństwie ze wszystkim, co mówi kaznodzieja, zgadzają się co do joty, a gdy wrócą do domu, stara natura znowu odżywa i nie widać w ich postępowaniu żadnej zmiany na lepsze. Gdy zauważymy u siebie coś takiego, to padnijmy wreszcie na kolana i prośmy Boga o zmianę. Prośmy Go o siłę do odniesienia zwycięstwa. Posłuchajmy jeszcze kilka rad. Musimy wyrobić w sobie odpowiedzialność za słowa, jakie wypowiadamy. Starajmy się przewidzieć konsekwencje wypowiadanych przez nas słów. Wczujmy się w sytuację osoby, z którą wymieniamy myśli. Pomyślmy o tym, co będzie ona czuła, gdy powiemy jej to czy owo. Takie nasze wczucie się, staranie się zrozumieć drugiego człowieka jest, jak dobrze wiecie, nazwane empatią. Jeśli zapaliliśmy ogień, powinniśmy to zauważyć. Gdy nam się nie uda i powstanie pożar, nie wolno nam tego tak zostawić, by spalił się cały las. Powinniśmy ćwiczyć naszą wrażliwość. Pamiętajmy o tym, że im wcześniej zauważymy, że sprawa kumuluje zbyt duże napięcie, tym mniejszym kosztem możemy zażegnać konflikt. Nie drążmy tematu, widząc, że pojawiają się zbyt duże emocje. Wreszcie każda osoba powinna pomyśleć, czy to, co mówi, jest korzystne dla innych i osoby, o której się mówi. Gdy otwieramy Pismo Święte, w liście Jakuba 4 rozdziale 1 i 2 wersecie jest napisane: skądże spory i skąd walki między wami? Czy nie pochodzą one z namiętności waszych, które toczą bój w członkach waszych? Pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Nie prosicie, to znaczy nie modlicie się w tej sprawie. Staramy się rozwiązać problem po swojemu, nie biorąc pod uwagę zdania Boga w tej kwestii. Apostoł Jakub nie pisze o walkach w świecie, ale o walkach i sporach między braćmi. Namiętność jest powodem wszelkich sporów. Jakub wymienia 3 rodzaje namiętności: pożądanie, zazdrość i walkę. Wiecie, Mojżesz kiedyś podniósł węża za ogon i wtedy wąż stał się jego laską. Właśnie do takiego węża można porównać namiętność. Namiętność podniesiona za ogon staje się laską w naszych dłoniach. Nieuchwycona będzie powodować u nas wojny, kłótnie i spory i temu podobne ludzkie działania. Chrystus w kazaniu na górze dał wytyczne, jak mamy żyć, tak, aby życie nasze było wonnością dla Boga i przykładem dla innych. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząba. Ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli kto cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Ale powiedzcie mi, kto to tak robi? Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąpi płaszcz. Kto bierze sobie do serca takie słowa i tak robi? Wśród nas, adwentystów dnia siódmego. Zmusza cię kto, żeby iść z nim 1000 kroków, idź 2000. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. I dalej, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiają tylko swych braci, cóż szczególnego, jeżeli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czy ci poganie tego nie czynią? Jak mamy nauczyć się tak kochać innych ludzi? O tej miłości wyróżniającej chrześcijanina spośród wszystkich ludzi mówi nam hymn apostoła Pawła. W pierwszym liście do Koryntian czytamy: miłość jest cierpliwa, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego. I tutaj słuchajcie, nie unosi się gniewem. Nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. Wszystko przetrzyma. A apostoł Paweł w liście do Rzymian pisze: miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętych. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się dobrze czynić wobec wszystkich ludzi. Umiłowani, nie wymierzajcie sami sobie sprawiedliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem: do mnie należy pomsta, ja wymierzę zapłatę, mówi Pan. Ale jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi głód, nakarm go. Jeżeli pragnie, napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące zgromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Tam, gdzie panuje tego rodzaju miłość, tam giną wszelkie bariery i podziały. Miłość taka czyni z ludzi wspólnotę doskonałą, czyni, że stają się jednością. Według dziejów apostolskich taka miłość zrodziła Kościół. W sercu bowiem każdego wierzącego obecna była tego rodzaju miłość. Apostoł Paweł takiego człowieka, który ma taką miłość w swoim sercu, nazywa człowiekiem według ducha. Człowiekiem przyobleczonym w Jezusa Chrystusa, Synem Bożym w Jezusie Chrystusie, nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. Tego zaś, który nie żyje według logiki tej miłości, nie jest zdolny wybaczyć, żyć w jedności, we wspólnocie, wywołuje kłótnie i spory, jak się to zdarzyło w Koryncie, tego święty Paweł nazywa człowiekiem według ciała. Bowiem taki jest świat i tacy są wszyscy ludzie tego świata. Dlatego przypomnijmy sobie słowa arcykapłańskiej modlitwy Jezusa, który modlił się: Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my. Aby wszyscy byli jedno jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni w nas jedno byli. Aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno. Jak my jedno jesteśmy. Jeżeli z uwagą czytamy to miejsce Pisma Świętego, to mimo woli powstaje pytanie: czy rzeczywiście ta modlitwa Syna Bożego wypełnia się w moim życiu, w życiu chrześcijan? Co wy powiecie na to, moi drodzy? Czy ta modlitwa jest rzeczywistością w moim i waszym życiu i w moich i waszych stosunkach wzajemnych? Czy jesteśmy jednością w naszych domach, rodzinach, w naszym zborze? Czy jesteśmy w takiej wzajemnej bliskości, o jaką modlił się Chrystus? Jeżeli nie, to musimy zdawać sobie z tego sprawę, że do tej pory, dopóki nie staniemy się tacy, nie możemy oczekiwać, że Pan będzie działał w naszych środowiskach i będzie wykorzystywał nas jako swoje narzędzia. Dziś w świecie można zobaczyć dużo spektakli. Lecz najzabawniejszym z nich jest ten, który możemy oglądać wśród chrześcijan, gdy mówią o tym, że modlą się o przebudzenie, a w samym czasie spierają się i kłócą między sobą. Droga siostro i drogi bracie, czy jesteś jedno z twoimi braćmi i siostrami w wierze? Jak wygląda twoja sytuacja w domu? Czy jesteś ambasadorem Królestwa Niebiańskiego w swoim środowisku, w swoim domu, w swoim bloku? Jeśli nie, to czym jest dla ciebie Biblia, ta księga, którą trzymasz w swoich rękach? Możemy rozegrać przed światem prawdziwe przedstawienie. Trzeba przyznać, że wielu chrześcijan jest mistrzami w takim udawaniu. Tak mogą siebie wywyższyć, tak upiększyć, że wszystko wydaje się być wspaniałe. Tylko, że to wszystko tylko szminka, która szybko zniknie, gdy przyjdzie Pan. Wtedy co zewnętrzne opadnie z nas jako niepotrzebna odzież, a prawda się ujawni. Kiedy zabrzmią słowa Pan przychodzi, wszystkie maski zostaną zerwane. Z tym, moi drodzy, chcąc nie chcąc, ale trzeba się liczyć. Przy czym nie zapominajcie, że ten moment może przyjść zupełnie nieoczekiwanie, gdyż nikt nie zna swojej godziny. Czy jesteśmy wszyscy na to gotowi? Naprawdę gotowi? Oby dobry Bóg przyodział nas szatą swojej sprawiedliwości i uczynił nas wszystkich prawdziwymi ambasadorami Jego Królestwa. Niech Pan nas wszystkich błogosławi i sprawi, byśmy byli zawsze pełni miłości i prawdy. Amen.